Radio Lublin przedstawia słuchowisko poetyckie pod tytułem
Remember me.
Remember me.
Remember me.
Remember.
Scenariusz na podstawie tomu Jarosława Mikołajewskiego Życie na Xanaxie. Wydawnictwo Literackie, jesień 2022 roku.
W pociągu, kiedy za oknem zaczynała się sprawdzać poranna pogoda, pomyślałem o ojcu. Wtedy dolna warga sama wygięła się w łuk, ściągnięty cięciwą.
To było dziwne, bo po pierwsze nie płakałem już chyba 2 lata i prawie zapomniałem, jak to jest, kiedy myśl, jak strzelec, zasklepia krańce drzewca na twarzy.
Po drugie wierzyłem, że opłakałem już tatę i szykuję w sobie dzbany na nowe płakanie. Aż doszło do mnie, że to był pierwszy w życiu mój płacz nad sobą.
Że to był
przez niego.
Pierwszy w życiu mój płacz nad sobą przez niego. Mam 62 lata. Jestem do niego podobny. Za 5 lat to ja będę siedział na łóżku i nie rozumiał, co się dzieje. Dlaczego moje dziecko przyjechało do mnie o 6 rano i patrzy tak głęboko przerażonym wzrokiem psa, co zostaje przed witryną piekarni.
Kiedy przy Lampeduzie utonęli ludzie, Giacomo wsiadł do łódki, żeby pozbierać ich buty.
Kiedy w Buczy pozbierano ciała, reporter powiedział: wszędzie leżą ich buty.
Kiedy ktoś ginie w wypadku, w chwili śmierci z nóg lecą mu buty, powiedział policjant.
Kiedy umiera ojciec, schodzone buty są tym, co najtrudniej wyrzucić i najtrudniej zachować.
Kiedy stygną wargi,
przemawiają stopy i wierne świadectwo ich drogi. Powykrzywiany ich pośmiertny portret, cały z trudu, wybrzuszeń i brudu.
Szczęśliwa pamięć tych, co widzieli, jak prężą się w słońcu. Mojej małej mamie śni się jej bezradność.
Zazwyczaj jest ostatnim przystankiem autobusu z zatartym numerem, który wywozi ją na koniec ulicy i zostawia w miejscu, gdzie nie ma niczego. I ludzi nie ma, których by zapytać, i drzwi nie widać, do których zapukać, i ściany nie ma, od której się odbić. Po pewnym czasie nie ma nawet miejsca, z którego można by wrócić na pierwszy przystanek.
Leżymy w łóżkach, a gdzieś niedaleko, jak mówi włóczęga, idą w naszą stronę wydmy.
Ktoś widział je tuż za rzeką.
Ktoś mówi, że były prawie nieruchome dla wzroku człowieka i że na pewno zatrzyma je rzeka.
Ktoś inny dodaje, że były przy wodzie bławatnej. Zdawały się szaro-brunatne?
Wydmy za oknami? Wydmy w naszym domu? Jakimi słowami to powiedzieć? I komu?
Przeskoczyłem kałużę. Zobaczyłem coś niemiłego, podobnego do mnie. Z nas dwóch prawdziwszy był tamten, który trzymał się ziemi pod zeszkloną szybką.
Był ptakiem wessanym w podniebny wir nieba.
Iracką oferią białoruskich lasów.
Ten nieprawdziwy patrzył na tamtego z przerażeniem kogoś, kto ujrzał istotę.
Ale tamten się skończył, kiedy usiadłem poza ekranem tej brudnej projekcji.
Pod Narewką.
Nie, nie kobiety.
Nie dziecka.
Tylko zwłoki mężczyzny.
Tylko.
Znaleziono w lesie w rejonie Olchówki.
Tylko.
Był z nim tylko nigeryjski paszport i plecak.
Tylko.
Kiedy kiedyś w Alpach znaleziono słonia, według więźnia Auschwitz o nazwisku Levi, miał ryczeć, że to bez sensu, to bez sensu. W lesie pod narewką znaleziono zwłoki?
Nie kobiety, nie dziecka.
Tylko zwłoki mężczyzny. A z nim tylko paszport nigeryjski i plecak. Levi już dawno rzucił się ze schodów. Nie miał kto usłyszeć, co krzyczał mężczyzna.
Ze zdjęć, z lotu Ikara widać starą trawę i młody śnieg.
Sądem ostatecznym okazała się kamera na dworcu z sędzią, policjant na emeryturze, który dorabia wścibstwem na kolei.
Boże, jak on wiedział, o jakiej porze, na co zwrócić oko, kiedy ostrość nastawić, na spojrzenia i zwroty w chwili, kiedy krew szybciej biła od skroni.
Wyciągnąć wnioski było już najprostszą kwestią pamięci, własnych tajnych myśli i prostych przenosin siebie na nas, którzy robiliśmy rzeczy całkiem nieostrożne, myśląc, że nikogo nic już nie obchodzi, zwłaszcza w takim tłumie wchodzących i schodzących.
W dodatku wtulonych w płaszcze wiecznej zimy.
Remember me. Remember me.
Ktoś widział dziś Boga zielonej granicy. Nieśli go w zieloność dwaj pogranicznicy. Wóz w zieleń się nurzał i jak łódka brodził. Ktoś się potknął potem o Boga poszycia. Gasło w nim pragnienie zielonego życia.
Lulajże, Jezuniu, masz kuku na muniu, że sam sobie szkodzisz i tutaj się rodzisz.
Ktoś napotkał Boga wędrowniczek bosych. Miały palce białe od zielonej rosy, grube i spulchnione, ziemią zasinione. Szalone szły zawsze w niewłaściwą stronę.
Boże mój nieboże, na zielonym dworze nocą w czarnym boże rosną długie noże.
Była droga i była śmierć na polskich progach, aż nastała błoga nieobecność Boga.
Gdzieś w środku nocy mojej małej mamy obudziła się w nocy maleńka dziewczynka. Byli w piwnicy, na ulicy Koźlej, kiedy z kościoła szrapnel zerwał wieżę.
Słyszała modlitwy i krzyk swojej mamy. Gdzie świat się podział? Gdzie Anglicy, Francuzi?
Moja maleńka dzwoni dzisiaj rano i płacze razem z młodą Ukrainką, która w telewizji szlocha i pyta.
Gdzie są obietnice? Gdzie Amerykanie? I gdzie Europa?
Dziewczynki na granicy w wielkich czapkach z wełny.
Może to ciągle jest ta sama dziewczynka. Raz po lewej, to znowu po prawej.
W tej samej chwili po prawej.
W tej samej chwili.
I lewej.
Po prawej i lewej. Po prawej i lewej. Wciąż ta sama dziewczynka? W czarnej czapce ze szlakiem i w ciężkiej różowej?
Kiedy schodzi noc, różowa robi się szara, podobnie jak ta druga we wzory.
I ta trzecia żółta.
Wszystkie koty po zmierzchu są szare, wszystkie dzieci po zmierzchu są stare, wszyscy starcy po zmierzchu to dzieci. Szara jest dziewczynka na starej wojennej fotografii mamy. Zamiast czapy ma wianek.
Bo była wiosna i święta komunia. When I...
Smuga rakiety na pogodnym niebie porwała mi myśl do miasta, o którym nie pamiętałem przez lat kilkadziesiąt. Chyba w szóstej klasie szkoły podstawowej dostaliśmy adresy uczniów z Żytomierza z prośbą, naprawdę nie było przymusu, żebyśmy coś tam czasem napisali. Nie pamiętam imienia tamtej schludnej dziewczyny. Tak ją pamiętam, choć jej nie poznałem. Pamiętam za to jej równiutkie pismo i że starałem się pisać podobnie. Było w kształtności tamtej kaligrafii coś z marzeń o trwałej, niemożliwej miłości.
Była dziewczęcość, prawie nieczytelna.
I zapach włosów o kolorze kłosów. Pamiętam też zębate obrzeża jej znaczków poprzyklejanych na bibułę kopert z nadrukowaną rubryczką odbiorca.
Grube linijki na kraj i miasto, cieńsze na ulicę i numer domu.
Nie wiem, dlaczego przestaliśmy pisać, lecz wiem, że raczej przed pierwszą liceum miałem lat 12, a może 13. Do dzisiaj prawie o niej nie myślałem. Najlepszy dowód, że zgubiłem jej imię. Dzisiaj Żytomierz i tamta dziewczyna, a zwłaszcza równiutkie, niepojęte pismo, wróciły do mnie ze smugą rakiety, która wybuchła tuż pod Żytomierzem. Ten powrót był przykrym niepokojem serca. Czy nic się nie stało tamtej dziewczynie? I moim listom w wąskiej szufladzie.
Modlitwa 27 lutego 2022 roku. Panie, Ty mnie przemień w zwinnego anioła. Nie po to bym chwalił Twoje boskie ciało, czy Twoją wymowność gorejących krzaków, lecz po to bym wzleciał z siateczką granatów i drugą pełną lekarstw, wody i kartofli i złożył łagodnie w Kijowie, Charkowie, w miejscu widocznym dla tych, którzy łakną.
Wycieczka do Mariupola.
Bywa, że kiedy zamknę trudne oczy, rodzą się z chaosu pomiędzy źrenicą a wewnętrzną stroną spuszczonej powieki kształty przedmiotów, których nie widziałem, lecz które widzieć mam konieczność, a ona przekracza odległość i granice rzeczy. W tych dniach na przykład na bagnach widzenia ze łzawej wilgoci kształtują się w myślach podziemia nadmorskiego miasta, a wtedy wchodzę do nich jak do siebie. Na rozdygotanej od wybuchów fajerce gotuję wodę i pytam, czy może ktoś chce herbaty.
Nikt się nie zgłasza, tylko każdy pyta, kim jesteś, który wkradasz się do domu, gdzie nie ma miejsca dla tych niekoniecznych.
Mówię, że woda jest zagotowana, a moja herbata ma smak i esencję naparów z zielarni starej Klary Sandberg i że z oparów nad moją herbatą wyczytać można kolorową przyszłość i baloniki tańczące na wietrze.
W czarnej piwnicy widzę w odpowiedzi białe światła oczu, proszących, bym przestał mówić niepotrzebnie, bo wiatr mojej mowy gasi świece czasu, co jeszcze nie minął.
Nie ma mnie w Mariupolu. Nie chodzę wśród trupów. Więc dopiero teraz, w 63 roku życia, odkrywam, że nie mam butów i nóg. Remember me.
Remember me.
Remember me.
Remember me.
Uczę się siebie. Odkrywam również, że skoro nie leżę na martwej ulicy, musiałem urodzić się bez pleców? Bez krwi? A może także bez braterskiej śmierci. Remember me. Remember.
Remember.
But oh.
But
Nie milczę jak nieżywi. W mokrym gardle ziemi. Muszę więc wyznać moją mową niemową, że nie mam języka. Nie mam też słowa i nie mam milczenia.
Remember. Remember.
Nie błagam o życie tych nieubłaganych. Dotykam więc serca i dotykam losu, ale ich nie ma tam, gdzie bije serce i tam, gdzie bije źródło przeznaczenia. Remember me, remember me. But oh, forget. Żyjąc, straciłem zdolność mowy i ruchu. oni je stracili w chwili umierania. To tworzy przepaść w naszym byciu ludźmi. But I forget my fate.
But I forget my fate.
Po tysiącach wierszy i miłosnych nocy, po przekładzie boskiej i po Lampeduzie, po słów milionach wypuszczonych na zwiady, wiem za Whitmanem, lecz także z Whitmanem, że źródłem i celem jest objąć człowieka, przytulić go myślą, ramionami i wszystkim, czym można wrócić do pierwszego stanu, kiedy wszyscy byli tak jak są, jednością, kiedy wszyscy byli tak jak są, miłością.
Bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to mężczyzna, czy ktoś, kto się szuka między ich złudnym, chwilowym pozorem.
Czy jest to naród własny, czy sąsiedzki, czy na antypodach śmiałej wyobraźni. Nie byłoby Buddy, Jezusa, Allaha, nie byłoby Jahwe ani świętej nicości.
Gdyby nie było tej założycielskiej chęci i woli przytulenia bliźnich myślą, mową, uczynkiem i wzrokiem, słuchem, przez mowę albo przez muzykę, węchem wyobraźni i węchem wąchania, smakiem smakowania i smakiem pragnienia, przyrodą dotyku i snem przyrodzenia. Kiedy ją odczuwam, nie myślę o winie, lecz o rozdzielonych ludziach w Ukrainie.
Mama wyzbywa się domowych rzeczy.
Robi to z namysłem, żeby było trafnie. I nikt w przyszłości nie spierał się o rzeczy, które ją przeżyją.
Mama wyzbywa się domowych rzeczy.
Broszka dla Julki, dla Marysi zastawa, dla Zosi srebrny kubek.
Obrusik dla Zosi, barometr dla Marysi, filiżanka dla Julki. Może ty weźmiesz moździerz?
Bronię przed mamą domowych przedmiotów, żeby nie runął jej ostatni szaniec, kiedy rozda wszystko i odejdzie sama.
Róbcie zdjęcia, róbcie zdjęcia rodzinne, róbcie zdjęcia przy byle okazji, róbcie zdjęcia bez przerwy.
Róbcie zdjęcia na plaży, róbcie zdjęcia przy torcie.
Róbcie zdjęcia córkom, róbcie zdjęcia żonom, róbcie zdjęcia matkom i siostrom.
Zbierajcie żerdzie, zbierajcie listwy i kije, byle były długie, byle były strzeliste, żeby były jak żagle, żeby były jak sztandar, żeby były jak latawiec, żeby były jak cokół. Jednej dawnej dziewczyny, którą tysiącami, jak królewne w lektyce, niesiemy dzisiaj przez miasto.
Dopóki żyjesz, moja piękna mamo, moja dziewczynko, na dzień przed powstaniem twój syn zasługuje na chłopięcą miłość. Przez całe życie nie może być wnukiem, który znajduje skrywane cukierki. Także na niego w końcu musi runąć godzina W, kiedy ruszy do walki. Dostanie kulę miłosną i zginie w walce o siebie i o wszystkich innych. Walka o naszą i o własną wolność musi być krwawa. Więc wybacz, że broczę.
Nisza pana Moderowa.
Coraz częściej łapię się na tym, że czytam prawie wyłącznie biografie. To jedno. Druga rzecz to ta, że biografie wielkich czytam po to, by znaleźć w nich losy ludzi, których biografii nie napisze nikt nigdy. To trochę tak, jak kiedy prowadziłem niedawno lekcję o Mickiewiczu dla głuchej młodzieży. Mówiłem bodaj o 44 i nagle z boku nadleciała mucha, porwała wzrok słuchaczy i była ważniejsza od Mickiewicza. Moje słowa wyfrunęły poza pejzaż moich ust, a lot muchy zabrzmiał jak wiadomy lot trzmiela. W te dni po raz któryś czytałem biografię Tuwima i znów postać drugorzędna skradła całą scenę. Na stronie 285 we wspomnieniu Ireny, tłumaczki Kubusia, zjawiła się chwila, którą Piotr Matwiecki, człowiek słów zawsze trafnych do bólu, określa jako najstraszniejszą z ludzkiego dzieciństwa.
Przebiega służąca i mówi, że będą dziś w nocy rżnąć. Więc troskani rodzice wynoszą dzieci do sąsiadów.
Do państwa Moderowów.
I tylko w nawiasie zjawia się pan Moderow. Kruchy staruszek, profesor rosyjskiego gimnazjum.
Dlaczego przyszedł do mnie dzisiaj doktor Moderow? Dlaczego i po co przyszedł? I skąd? Jedyne, co przychodzi mi teraz do głowy, to to, że Irena umarła, jej brat też umarł. Wiadomo jak i kiedy, choć nigdy do końca. Umarł mój ojciec, umarł Karlo i Krzysztof, umarł Leśmian, Brzechwa i umarł Mickiewicz. Nie umarł tylko profesor Moderow w świetle małej lampki w kuchni z żelaznym łóżkiem.
Umarł Dante, Wisława umarła i Miłosz.
O śmierci pana Moderowa nic nie wiem. Został tylko ktoś, o kim nie wiem, że umarł. Maleńki pan Moderow w szczelinie, gdzie teraz przeczekuje powszechny obowiązek śmierci. I nagle dzisiaj, po długiej podróży, świat jest pejzażem bezpowrotnych grobów i otwartych, choć dobrze zacienionych szczelin. Świat martwych znanych i żywych drugorzędnych. Świat jest cały i cała jest ziemia jak ściana popękana w nisze życia panów Moderowów. Czy ma to coś wspólnego z moim dziecięcym wspomnieniem, w którym kiedy bałem się złodziei, z góry wiedziałem, że mam siedzieć cicho, nie wzywać milicji, nie wszczynać alarmów, tylko skryć się w niszy pana Moderowa? Ale w tamtym czasie ściany były gładkie. Nie dostrzegałem nisz, gdzie mógłbym się zaszyć. Byłem jak zbieg na więziennym podwórku, które omiata świątobliwy reflektor. Nie wiedziałem, że warto zrywać pajęczyny.
Że pan Moderow kruchutki i mały.
Przesunąłby się jeszcze, żebym też się zmieścił.
Remember me. Remember. Remember me. Remember.
Za każdym wierszem jestem przekonany, że jest to wiersz mój ostatni z ostatnich. Jeżeli wracam potem do poezji, to chyba także dla tego odczucia, dla żrących absyntów własnej zawodności i cierpkiej pewności, że jestem bezradny. Tak, kocham kruchość, niemoc i nieciągłość i smak niezmienny wiecznego debiutu.
Myślałem, że zawiera się w tym przestrzeń z widokiem na tory, za tobą i na mnie, który zawstydzony idę peronem, kulejąc jak kiedyś mój tata.
Tymczasem doszło do mnie, że nie przestrzeń jest ważna, ale czas, który sprawia, że nie będzie już dla mnie innych ostatnich wagonów. Że ten jest ostatni z wagonów ostatnich.
A ta tylna ściana ostatniego wagonu jest jak ściana domu, która zabiera mi najbliższą bliskość, żeby ją zabrać w daleką dalekość.
Nie martw się tą moją melancholią. Jest piękna. Jest w niej muzyka torów, które zawsze są smutne, ale zawsze piękne jak najlepsza piosenka i najlepszy obraz. I najlepsze przeznaczenie dla tych, którzy jadą.
Tory są smutne najdoskonalej. Aż wolno się dziwić, że zrobił je człowiek, a nie stworzył na przykład Bóg, który zatęsknił za swoim stworzeniem. Tylko smutek jest piękny. Czy ktoś to powiedział? Czy to takie zdanie, które mówi się samo w chwili, kiedy pociąg wchodzi w lekki zakręt, jeszcze powoli, jak żółw ociężale i żółw nieuchronnie, kiedy schodzi do morza?
Tylko smutek jest piękny. Pewnie ktoś to powiedział.
choć nie wiedział, po jakiej przyszedł wesołości i po jakim udziale.
I po jakim udziale.
W niemożliwym świecie.
W niemożliwym świecie.
Było to słuchowisko poetyckie pod tytułem
Remember me.
Remember me.
Remember me.
Wiersze wybrano z tomu Jarosława Mikołajewskiego Życie na Xanaxie. Książkę jesienią 2022 roku opublikowało wydawnictwo literackie w Krakowie. W audycji wystąpili Ewa Dados, Kinga Matusia-Klasecka, Tomasz Bielawiec i Jarosław Zoń. Improwizacje muzyczne na instrumentach perkusyjnych Cezary Konrad. Wokalizy Krzysztof Cugowski. Nagranie w studiu muzycznym Radia Lublin zrealizował Fryderyk Faluszewski. Adaptacja i reżyseria audycji Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin rok 2022.